Lista Rachonia. Magazyn polityczny.
23 stycznia 2008 roku pod Mirosławcem rozbija się samolot wojskowy Kasa. Ginie 20 osób, wśród nich wysocy oficerowie Wojska Polskiego, lotnicy, piloci, technicy wojskowi. Katastrofa jest największym tego rodzaju zdarzeniem, katastrofą w lotnictwie państwowym do tego momentu w najnowszej historii Polski. Kiedy 2 lata później nad Smoleńskiem eksploduje samolot Tu-154M z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie, sprawa zaczyna być wyjaśniana, przynajmniej powinna była być wyjaśniana. Dosłownie w pierwszych dniach okazuje się, że żadnych badań w istocie państwo polskie nie prowadzi, a Federacja Rosyjska zajmuje się tylko i wyłącznie zamydlaniem i fałszowaniem tej sprawy, o czym alarmuje polskiego premiera Polski akredytowany przy komisji MAK. Sprawa nie zmienia się przez długi czas. Ten skandaliczny w istocie proces bardzo dobrze podsumował, choć z pewnością nie miał takiej intencji, Jerzy Miller, który stał na czele polskiej komisji. I na nagraniu, które po latach poznaliśmy dzięki pracom podkomisji badającej ponownie to zdarzenie, tej komisji, która ustaliła już prawdziwe przyczyny tego zdarzenia, mówi: jeżeli polska i rosyjska komisja, polska i rosyjska prokuratura ustalą co innego, to my, jako ci, którzy ze strony polskiej prowadzą te działania, ukręcimy bicz na własne plecy. Tym samym Jerzy Miller, Maciej Lasek stali się ludźmi, którzy nie wyjaśniali katastrofy smoleńskiej, a zatrudnieni zostali do dostosowania polskich ustaleń do tego, co wcześniej ustalą Rosjanie. Rosjanie obarczyli całą odpowiedzialnością za zdarzenie, które zorganizowali sami stronę polską. I kiedy w 2011 roku, w styczniu, Tatiana Anodina, generał służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, stwierdza, że to Polacy odpowiadają za to, co się wydarzyło, w polskich instytucjach rządowych następuje coś w rodzaju szoku. To w Polsce, w polskim MSZ-cie, w polskim MON, w polskiej kancelarii premiera od 3 lat trwa polityka resetu. Polski premier, polski minister spraw zagranicznych ubiegają się o międzynarodowe uznanie w Europie i twierdzą, że udało im się zbudować nowe, ocieplone stosunki z Federacją Rosyjską. Tymczasem to strona rosyjska obarcza Polskę odpowiedzialnością za zdarzenie, w którym w ewidentny sposób udział brali Rosjanie i za które Rosjanie najprawdopodobniej odpowiadają. Ale polskie instytucje 3 miesiące później otrzymują szokującą prośbę, szokującą z perspektywy czasu, bo widać, że dla najwyższych urzędników, między innymi polskiego premiera, była to co najwyżej propozycja i żądanie kłopotliwe. Rosjanie, choć ustalone jest już wszystko ich zdaniem w sprawie Smoleńska, ich kłamliwy raport jest już gotowy, wysyłają do Polski wniosek, aby ta podzieliła się wszystkimi informacjami, jakie ma na temat katastrofy polskiego samolotu w Mirosławcu. Przeszło 2 lata przed katastrofą smoleńską. Polska, zamiast odpowiedzieć słowami, jakich po latach użyli obrońcy Wyspy Wężów względem rosyjskich agresorów, odpowiada uprzejmie i grzecznie. A polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poleca przygotować dokumenty do wysyłki. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A z nami jest Sławomir Cęckiewicz, autor tekstu, który ujawnia szokujące dyskusje polskich polityków i ostateczne, no przynajmniej przygotowanie decyzji do wydania tych dokumentów. Jak to rozumieć? Jak rozumieć to, co wydarzyło się w sprawie Mirosławca, katastrofy w Mirosławcu, w kontekście rosyjskich próśb czy żądań dotyczących wydania dokumentacji w ramach postępowań już po opublikowaniu smoleńskiego raportu Anodiny?
Panie redaktorze, powiem jednoznacznie, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego politycy polscy z najwyższą władzą wykonawczą, jaką jest premier rządu, zdecydowali się, czy stanęli na stanowisku, żeby żądaniu rosyjskiemu, bo o czymś takim jest mowa w dokumentach, sprostać i przekazać raport powypadkowy dotyczący kasy. To się po prostu nie mieści w żadnych standardach, więc żeby zbyt daleko nie interpretować, nie szukać wyjaśnień, powiem tylko tak, że po prostu nie wiem, dlaczego stanęli na takim stanowisku, żeby ten materiał dać. Tłumaczę go sobie tylko, czy tą decyzję tłumaczę tylko szerokim kontekstem resetu polsko-rosyjskiego, który rozpoczął się jesienią 2007 roku i trwał do roku 2014, czyli do inwazji na Ukrainę i do zaboru Krymu. W całym tym czasie po prostu Polacy dzielili się z Rosjanami wieloma informacjami, wiele wątków, można powiedzieć, w zasadzie wszystkie, które interesowały Rosjan, stały się przedmiotem politycznych negocjacji. I myślę, że jakby w tym duchu, w tej atmosferze uznano, że no nie ma takiej sprawy, którą Rosjanie by prosili i nie należałoby po prostu tych materiałów nie przekazać. I to można tłumaczyć tą atmosferą, żeby już nie iść dalej i nie szukać.
To jak rozumieć w takim razie stanowisko z jednej strony Ministerstwa Obrony Narodowej, z drugiej strony stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z trzeciej strony stanowisko Kancelarii Premiera, bo one w pewnych detalach się różniły. Z jakiego powodu te trzy instytucje, bo to w tym trójkącie instytucjonalnym sprawy się rozgrywały, dlaczego żadna z tych instytucji i być może na jakimś etapie któraś z tych instytucji powiedziała nie, to jest zbyt daleko idąca sprawa. Katastrofa w Mirosławcu wydarzyła się w Polsce i tyle.
Trzeba powiedzieć, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przynajmniej miał wątpliwości i on te wątpliwości wyartykułował w swoim fundamentalnym piśmie skierowanym do premiera Tuska, chcąc na pewno, żeby to sam premier podjął decyzję, to po pierwsze, ale jednak wskazał na okoliczność, która może stać się w związku z przekazaniem tego materiału o kasie Rosjanom, może stać się elementem antypolskiej rosyjskiej propagandy. Jak się czyta cały szereg dokumentów z kolei, które wychodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej, to takiej, bym powiedział, apologetycznej argumentacji, co by było, gdybyśmy jednak dali, po prostu te dokumenty nie zawierają. Więc tutaj trzeba w całym tym kontekście, o który pan pyta, powiedzieć, że byli ludzie, dla których przynajmniej tutaj się zapaliła jakaś czerwona lampka i po prostu mieli wątpliwości. Ale byli też oczywiście i tacy, jak szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Cieniuch, czy ludzie służby kontrwywiadu wojskowego, ale nie z centrali, tylko z Poznania, którzy stanęli na jednoznacznym stanowisku, już nie rozważali tego, co by było, gdybyśmy to przekazali, tylko jednoznacznie stwierdzili, że tego przekazać po prostu nie wolno. I oni, że tak powiem, ratowali sumienie Rzeczpospolitej, sumienie interesu narodowego, bo to w takich kategoriach powinno się na tą sprawę patrzeć.
W dokumencie, który ostatecznie wychodzi spod pióra, czy spod klawiatury urzędników i spod pióra Tomasza Rabskiego, który w imieniu Donalda Tuska pisze właśnie do Radosława Sikorskiego, pojawiają się takie sformułowania jak polska suwerenność, polskie bezpieczeństwo, ale w kontekście w tej sprawie pełni innym niż mogłoby się wydawać. Stwierdza Tomasz Arabski, że merytorycznie pod względem zagrożeń dotyczących suwerenności czy bezpieczeństwa nie występuje tutaj tego rodzaju problem, bo jak pisze Tomasz Arabski, dokumenty częściowo zostały opublikowane, a więc nie ma żadnego problemu.
No właśnie, to jest polemika z tym poglądem, że Rosjanie nie mają prawa pozyskiwać informacji niezwiązanych kompletnie ze śledztwem smoleńskim, a więc ze współpracą śledczych polskich i rosyjskich i nie mają prawa po prostu zdobywać informacji dotyczących Wojska Polskiego, a pośrednio również oczywiście Paktu Północnoatlantyckiego. On z tym polemizuje, uważa, że jak Rosjanie chcą takie materiały otrzymać, to powinniśmy im to przekazać. Ten argument, że przynajmniej większość kołu powypadkowego na temat kasy zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej, nie ma tutaj nic do rzeczy, bo tu jest jakby podstawowa kwestia w tej sprawie dotyczy tego, czy w ogóle Rosjanie mieli prawo o takie coś wystąpić. Polska strona powinna jednoznacznie powiedzieć, że to się w ogóle nie mieści w procedurach naszych wewnętrznych, ale również nie mieści się w procedurach związanych z badaniem wypadku lotniczego, jakim była katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku.
Jak w ogóle rozumieć cały paradoks tej sytuacji od strony tego żądania? Przecież ono jest skierowane do państwa polskiego i bezczelność tego rosyjskiego stanowiska związana jest, to przynajmniej tak jak ja patrzę na to, co znalazło się w tekście, przecież ten wniosek jest złożony już po tym, jak Rosja ogłosiła swoje kłamstwa nazwane raportem Anodiny. 2 miesiące później zgłasza się do Polski z żądaniem dostępu do dokumentów tej wcześniejszej katastrofy z Mirosławca. Po co w ogóle, skoro przecież już wszystko zostało ustalone zdaniem Rosji?
Tak, to prawda i to jest okoliczność, na którą pan jedynie do tej pory jakby zwrócił uwagę. To znaczy ta argumentacja, której użył Radosław Sikorski, że sprawa kasy może zostać rozciągnięta, przyczyny katastrofy kasy mogą zostać rozciągnięte na przyczyny, cały ciąg, że tak powiem, logiczny, prowadzący do tego, że polskie katastrofy lotnicze są wynikiem bałaganu w siłach powietrznych Wojska Polskiego, że ta argumentacja w świetle całej chronologii wydarzeń nie ma większego sensu, dlatego że po pierwsze wniosek rosyjski dotyczący kasy, jak i późniejsze procedowanie polskiego rządu i czynników decyzyjnych państwa polskiego na temat przekazania tego raportu Rosjanom, wszystko to odbywa się już po tym, jak Anodina ogłosiła formalnie swoje kłamstwa w ramach raportu Maku. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy wątek. Ja dodam jeszcze, panie redaktorze, tego nigdy nie mówiłem, nie napisałem o tym w artykule, że starałem się, że tak powiem, przesiać troszeczkę internet rosyjski i też przejrzałem pod tym kątem raport Maku i on się nie odwołuje. Nie ma tego kontrapunktu, nie ma tego punktu odniesienia w postaci katastrofy kasy jako argumentu, który jakby wzmacniałby argumentację rosyjską dotyczącą Smoleńska. Więc moim zdaniem mogą tutaj zachodzić okoliczności, o których mi ktoś kiedyś opowiedział, o charakterze wywiadowczym. I na to wskazywała ekspertyza, nie jedna zresztą, podobno służby kontrwywiadu wojskowego Inspektoratu w Poznaniu.
Jak rozumiem, Rosjanie uznali, że skoro strona polska oddaje wszystko, to być może odda również tajemnice Wojska Polskiego związane z zupełnie, czy Paktu Północnoatlantyckiego, związane z tym, co wydarzyło się w Mirosławcu. Dobrze to rozumiem?
Bardzo dobrze pan rozumie. Zresztą wniosek rosyjski, to jest warte podkreślenia, jest tak sformułowany szeroko, w tym sensie niejasno, że on nie dotyczy protokołu powypadkowego dotyczącego katastrofy w kasy w Mirosławcu, tylko dotyczy bardzo szeroko całego zdarzenia wypadkowego związanego z kasą i całości raportu. Stąd, że tak powiem, cała ta dyskusja, ten ping-pong, to przerzucanie się pismami, analiza, nawet sprawa zawędrowała do poznańskiego sądu, który rozstrzygał, czy Rosjanom można dać protokół z załącznikami, czy tylko protokół. To jest w ogóle niesamowite. Więc Rosjanie szli bardzo szeroko, chcąc pozyskać, można powiedzieć, wgląd w całość procedury analitycznej dotyczącej przyczyn katastrofy wojskowego statku powietrznego, w którym zginęło, dodajmy, 20 oficerów Wojska Polskiego, 3 generałów, wielu pułkowników i majorów, można powiedzieć, kwiat sił powietrznych Wojska Polskiego w 2008 roku. Bardzo niebezpieczny precedens, który powinien od razu spotkać się z jednoznaczną oceną ze strony państwa polskiego, a nigdy się z taką oceną nie spotkał.
O czym w Radio Gdańsk mówił Sławomir Cęckiewicz, który opublikował informacje na ten temat w swoim tekście. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.